Dziś naszymi gośćmi są poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej w Szczecińskiej Radzie Miasta, Paweł Bartnik, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionalnego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy, Ewa Chmielewska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Sekretarz Zachodniopomorskiej Nowoczesnej, pan Przemysław Słowik,
dzień
dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Kukiz 15 reprezentuje pan Marcin Sajniak, witam.
Dzień dobry, witam.
Szanowni państwo, zacznijmy od przegląd naszych tematów. Zacznijmy od tematu europejskiego, jakby międzynarodowego. Jutro, w najbliższy poniedziałek, odbędzie się w Barcelonie nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Katalonii i niewykluczone, tak donoszą media, że wtedy lokalny rząd jednostronnie ogłosi niepodległość, ale ja chciałbym, żebyśmy temat ten skomentowali w kontekście słów, które padły podczas debaty w gronie Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że żaden kraj nie wyraził otwarcie poparcia dla niepodległości Katalonii. W ubiegłym tygodniu odbyło się tam referendum niepodległościowe. Unia Europejska zapowiedziała, że jeśli region oddzieli się od Hiszpanii, zostanie usunięty ze wspólnoty, będzie musiał ubiegać się o akcesję, także zostanie pozbawiony prawa do korzystania z euro. W ubiegłotygodniowym referendum w sprawie niepodległości Katalonii zagłosowało ponad 2 miliony osób, 42% uprawnionych, 90% z nich opowiedziało się za niepodległością tego najbogatszego hiszpańskiego regionu. Tymczasem wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówi tak: utrzymanie rządów prawa czasem wymaga proporcjonalnego użycia siły. Tak powiedział podczas debaty, która odbyła się w minioną środę. No i oczywiście na różny sposób te wypowiedzi są komentowane, ale państwo pozwolą, że przytoczę taki jeden, myślę, że z delikatniejszych, chociaż myślę, że dobrze oddający nastroje wśród wielu komentatorów w Polsce na temat dyskusji o praworządności, o łamaniu konstytucji lub nie w Hiszpanii. Czyli, że Unia już nie potępia siłowych rozwiązań wobec łamiących prawo. Przenoszenie Frasyniuka brutalną pacyfikacją nazywa się, ale, i tu przepraszam, cytat, lanie pałą i strzelanie do ludzi w Hiszpanii to już proporcjonalne stosowanie siły. Jak państwo zareagowali na te wydarzenia w Katalonii, także na ten komentarz ze strony przedstawiciela Komisji Europejskiej? Kto pierwszy?
Ja.
Ewa Chmielewska.
Zacznę. No, pan przewodniczący Timmermans jest moim ulubieńcem w tym negatywnym niestety słowa znaczeniu.
Naprawdę?
Tak, dlatego że on pokazuje, że Unia Europejska to Unia dwóch prędkości, to Unia dwóch standardów. Inaczej zupełnie odnosi się do członków takim, jakim jest Polska, inaczej do członków starszych, bogatszych, albo tych, które są, że tak powiem, na rękę Unii w niektórych działaniach i współdziałaniach. Te wydarzenia, które ostatnio mieliśmy, z którymi mieliśmy do czynienia w Polsce odnośnie Trybunału Konstytucyjnego, zmian w ustawie sądownictwie, o tym, co się działo z totalną opozycją na ulicach i słowami wtedy pana Timmermansa, który mówił, że nie, w Polsce nie ma demokracji, że trzeba to zatrzymać i tak dalej. Nie będę tego przytaczać, bo szkoda tutaj czasu na to, co pan Timmermans wypowiada w mediach. Ale na pewno jest to dzielenie. Dzielenie jeszcze głębsze Unii Europejskiej niż jest to dotychczas.
Myślę, że jest nam trochę przykro jako Polakom, że pan Timmermans nie wypowiedział się tak samo dobitnie, jak w przypadku tych wydarzeń w Polsce wcześniej, prawda? A jeśli doszło do łamania konstytucji, przepisów, no to jednak to stanowisko Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej wobec tych wydarzeń w Hiszpanii jest takie miękkie, prawda? Chyba tylko o to chodzi. Kolejne głosy?
Ja myślę, że tutaj nie ma co szukać jakiegoś usprawiedliwienia dla tego stanowiska wobec tego, chociażby co się dzieje w Polsce.
Ale nie zaskoczyło pana, że właśnie tak delikatnie jakoś, no, że tutaj jednak trzeba stosować to prawo, tę przemoc, tak?
Nie trzeba stosować przemocy i zdecydowanie nie powinna być użyta żadna przemoc i w żadnym kraju demokratycznym czy jakimkolwiek wobec drugiego człowieka nie powinno używać się przemocy, niezależnie czy okładani są pałką, jak pan mówił, polscy obywatele przez policjantów, demonstrując, czy dzieje się to w Barcelonie wobec osób, które szukają swojej niepodległości. To temat naprawdę skomplikowany, bo daje nam kolejne jakieś tutaj zaburzenie w Europie, kolejną destabilizację, co na pewno nie jest na korzyść, patrząc na globalną politykę obecnie. Na pewno trzeba przestrzegać prawa i to jest bez dwóch zdań. Ale nie należy oczywiście tutaj odnosić się do przemocy i do jakiejkolwiek brutalności. Wywieranie presji, nieuznawanie referendum, które jest niezgodne z prawem, jak najbardziej, to jest zrozumiałe. Jeśli mamy to prawo, to wszyscy powinniśmy go przestrzegać. Wszyscy są równi wobec prawa. Nie ma równych i równiejszych i tego powinniśmy trzymać. Komisja powinna tutaj też mieć stanowisko, które zresztą było powiedziane o tym, że prawo musi być przestrzegane.
Ale przyzna pan, że wydarzenia w Polsce nie były tak dramatyczne jak na ulicach Barcelony, nie wiem, Walencji, Taragony, prawda?
A jednak,
a jednak ta reakcja komisji jest niewspółmierna. To znaczy jest to ewidentnie, niestety, dzielenie. To jest też trochę woda na młyn dla krytyków Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej. Takie stanowisko wobec tych wydarzeń w Hiszpanii. No, tak mi się wydaje.
Tam jest trochę inny spór w ogóle.
Paweł Bartek.
Na Katalonię z Polski się patrzy w takich może dwóch wymiarach. Po pierwsze, ci Katalończycy to od wielu, wielu lat mamy do nich sporą sympatię, bo to mały naród w ramach wielkiej Hiszpanii, który od wielu, wielu lat marzy o niezależności i w związku z tym, że Polska w swojej historii miała taki długi okres, bardzo długi nawet okres, w którym miała ten sam problem, to ta jakby serce po stronie Katalonii. Do tego jeszcze, dzisiaj mecz jest, Barcelona to ma na pewno więcej kibiców w Polsce niż Real Madryt, w związku z tym bardziej wszyscy po stronie Barcelony. I to jest jakby, a jeszcze może Luisa Aliaga.
To znaczy, zawsze
Luisa
Aliaga
bym wymienił, bo to on niewątpliwie napisał Mury, a Kaczmarski to przerobił i potem wszyscy to śpiewali.
Polacy zawsze po stronie tych, którzy dążą do niezależności.
Nie zawsze, ale często.
Ale z reguły.
Ale często. Za to drugi problem to jest taki, że jest państwo hiszpańskie, które w skład którego wchodzą tam różne regiony, bo tam jeszcze Baskowie są. Tutaj starszych osób nie ma, tak jak ja dzisiaj przy tym stole, ale Baskowie...
Nie no, bez przesady. Panie Rady.
Baskowie nawet były akcje terrorystyczne Basków, zamachy i tak dalej, i tak dalej. Był taki okres, prawda, w historii Hiszpanii. I która była... miała z tym ogromny problem. Dzisiaj Katalończycy mówią, że chcą być niepodlegli. Też powiedzmy sobie szczerze, że nie wszyscy, tak? Bo to poniżej 50% mieszkańców tego regionu powiedział. Tam 42 czy 3%. Ale te 42 powiedziały, że chce być państwem niepodległym. I to z Unii Europejskiej nie będzie, bo pan redaktor użył takiego słowa, wyrzucona Katalonia, tylko powstanie nowe państwo Katalonia, gdyby. I by musiało, tak jak wszystkie państwa pojugosłowiańskie na przykład, ubiegać się o to, żeby stać się członkiem Unii Europejskiej. I oczywiście od decyzji Unii Europejskiej by zależało, na jakich zasadach i czy zostanie członkiem Unii Europejskiej. Więc nikt nie będzie Katalonii wyrzucał, bo Katalonia nie jest dzisiaj członkiem Unii Europejskiej. Z punktu widzenia takich globalnych interesów Unii Europejskiej, oczywiście... Takie rozczłonkowanie Hiszpanii jest ogromnym problemem, bo to jest osłabienie Unii Europejskiej. Na szczęście nie w tej części Europy, w której my żyjemy, ale generalnie jest to osłabienie Unii Europejskiej. Dlatego jak się przeanalizuje choćby artykuły, których jest tam bez liku na ten temat tego konfliktu w Katalonii, pewnie państwo także doczytali się i tych uwag, jak duża agresywność wywiadu rosyjskiego jest w tym całym konflikcie, jak dużo hakerów rosyjskich w tym wszystkim działa i tak
Panie
dalej,
radny,
i tak dalej.
Do reakcji Komisji cały ten konflikt to jakby, na te wydarzenia. Wróćmy do tej słówki.
Nie, to oczywiście, bo tak się nie powinno mówić. I tutaj mój przedmówca o tym mówił, że jakiekolwiek konflikty nie powinny być rozwiązywane siłowo. One powinny być rozwiązywane na drodze negocjacji. Amen. Nie ma lepszej drogi i w takim cywilizowanym świecie, jakim jest Europa.
Ale Timmermans powiedział, panie radny, że
złym sformułowaniem
utrzymywanie rządów prawa czasem wymaga proporcjonalnego użycia siły.
Ale co
pytanie, co to znaczy
mnie?
Proporcjonalnego?
No, ale co pan wymaga ode mnie?
No to teraz pytanie, czy w Polsce użyto nieproporcjonalnej siły, skoro komentarze do tych wydarzeń niedawnych, sprzed kilkunastu miesięcy, no były raczej jednak zdecydowane, dyskusja na temat praworządności w Polsce i tak dalej.
To nie jest tak w życiu, że jak jeden człowiek powie coś jedno złe, to wszystko, co mówi przez całe życie potem, to jest wszystko złe. To nieprawda. Jak może w jednej sprawie powiedzieć źle, w drugiej dobrze, tak się często zdarza. No i tyle.
Ale może w sprawie Polski też wypowiedział się źle, panie radny.
Nie, w sprawie Polski wypowiedział się dobrze. W sprawie konfliktu w Katalonii użył bardzo złych sformułowań, które nie powinny paść. To jest moje stanowisko.
Marcin Sajniak, Kukiz 15.
Tak, zgadza się. Tak naprawdę Timmermans nie powiedział nic takiego nadzwyczajnego. To znaczy, gdyby to powiedział ktoś inny, to faktycznie moglibyśmy uznać, że bo w doktrynie prawa to państwo ma monopol na przemoc. Natomiast ta przemoc musi być proporcjonalna. W tym wypadku była nieproporcjonalna. Użycie siły było zbyt gwałtowne. Natomiast jeśli chodzi o pana Timmermansa, to wydaje się, że jest to człowiek opętany sporą niechęcią do Polski. Jakoś tak przypadkowo zawsze okazuje się, że wszystko to, co mówi, jest na naszą korzyść. I tutaj też można powiedzieć, że jeśli chodzi o sprawę tutaj niepodległości Katalonii, to pewien precedens, o czym nie wszyscy pamiętają, powstał już kilka lat temu, kiedy Zachód opowiedział się za niepodległością Kosowa. Więc doszło do właśnie do tego precedensu, który będzie miał teraz przełożenie na wiele lat naprzód. W interesie Europy, w interesie Unii Europejskiej jest to, żeby państwa funkcjonowały w swoich granicach niezmienionych. Natomiast tutaj gdyby doszło do oderwania Katalonii od Hiszpanii, to w przyszłości moglibyśmy mieć podobne referenda w całej Europie. Przypomnijmy też, że tutaj Ruch Autonomii Śląska także opowiedział się za po stronie Katalonii, więc my również powinniśmy trzymać się jak najdalej od tej sprawy, nie mieszać się w to, ewentualnie no, na pewno nie wspierać tych dążeń Katalonii do niepodległości.
A jeszcze krótko proszę skomentować tę nieproporcjonalność w wypowiedzi na temat proporcjonalnego użycia siły w stosunku do wydarzeń w Hiszpanii, w Katalonii, no i w naszym kraju. Gdyby Timmermans powiedział podobne słowa w stosunku do Polski, wszystko byłoby okej. No niestety tam procedury wyglądają trochę inaczej, jeśli chodzi o postępowanie wobec Polski.
W przypadku protestów, czarnych protestów czy protestów KOD-u w obronie demokracji, za każdym razem policja zachowywała się aż nadto delikatnie, więc tutaj za każdym razem...
Czy nawołuje pan do przemocy?
Nie nawołuję do przemocy. Po prostu tutaj nie było żadnego przekroczenia przepisów. Natomiast w Katalonii owszem.
Leszek Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest tak, że rzeczywiście pan Timmermans nie powiedział nic nadzwyczajnego. Po to większość państw posiada służby siłowe, po to te służby wyposaża, szkoli w użyciu siły, tak, żeby w określonych wypadkach mogły tą siłę stosować. Tak? Oczywiście kiedy? No to jest rzecz dyskusyjna i przy jakich przypadkach, tak? Oczywiście każdy, kto oglądał filmy, relacje z wydarzeń w Katalonii, z tych policyjnych interwencji, z tych interwencji sił porządkowych, no mógł rzeczywiście odnieść dosyć szokujące wrażenie, bo rzeczywiście były to dosyć gwałtowne, bezpardonowe, brutalne. I przynajmniej z tych relacji, które ja oglądałem, nie widziałem tam jakby interakcji specjalnej z drugiej strony, czyli nie widziałem, żeby ten tłum jakoś, nie wiem, atakował czy coś w tym stylu. Widziałem kilka relacji z opróżniania lokali wyborczych, no i były to naprawdę bezpardonowe traktowanie obywateli, w zasadzie jakieś rzucanie po ziemi, podawanie sobie jednej osoby od jednego policjanta do drugiego i to w zasadzie podawanie sobie w powietrzu, że tak powiem, tak? Zresztą sama liczba, tak, tych kilkuset rannych też robi wrażenie. I każdemu, że tak powiem, obrońcy z kolei demokracji, tak w cudzysłowie, w Polsce, no polecałbym obejrzenie tychże filmów i porównanie tychże drastycznych absolutnie obrazów. Na przykład z widokiem uśmiechniętego pana Frasyniuka, tak niesionego delikatnie przez kilku policjantów, żeby nie daj Boże nie urwał mu się guzik od płaszcza,
czyli czy tam, być wdzięczni czy tam od marynarki. Tak delikatnie się obsługuje z obywatelami.
Wie pan co, czy ma pan
nie szkalowali nazwiska wybitnego i odważnego człowieka w Resyniuka.
Czy coś powiedziałem w tej chwili szkalującego?
Bardzo.
Ale czy on się nie uśmiechał? Niech pan powie.
Bardzo. Ja rozumiem, że pan ma ten problem, że on był odważny, a my nie.
Panie radny, za chwilę oddam głos. Za chwilę. Nie wszyscy naraz, przepraszam.
Wie pan co, nie wiem, kto był mniej czy bardziej odważny. Ja swoją, że tak powiem, lekcję historii w podziemiu odrobiłem.
Ja również.
Pan też, no więc jeżeli pan chce stopniować, kto więcej, kto mniej,
na pewno mniej niż Frasyniuk.
To nie wydaje mi się
dobrze,
to
panie pośle,
zbyt rozsądne.
Dobrze, przejdźmy do słów Timmermansa i teraz o Katalonii,
wracamy, i teraz wracamy dalej. Więc polecam wszystkim pseudoobrońcom demokracji, żeby sobie te obrazki porównali z Polski i z Hiszpanii. No i teraz tak, pytanie, czy rzeczywiście w Europie wszystkie państwa są traktowane na jednej stopie? No też chyba w tym studio, a myślę, że też i przed głośnikami zgodzimy się, że nie, że są równi i równiejsi, że są ci, którzy mają większe prawa. Oczywiście te prawa, kto ma być lepiej traktowany, a kto nie, no ustala, tak powiem, europejska kamaryla, no i to oczywiście nie chodzi tylko o tych, którzy rządzą, no ale to jest o wiele większe i głębsze prawa, czy też ustalenie środowiska, które w tej chwili w Europie, w Unii Europejskiej rządzi. I teraz wracając dalej jeszcze, bo to też warto rzeczywiście powiedzieć o samej Katalonii, o problemie jej żądań niepodległości, to za chwilę, czy też już, może być bardzo poważny problem, no bo pytanie, w myśl rozmaitych, prawda, takich demokratycznych wartości i tak dalej, no to byśmy mogli powiedzieć tak, no, prawda, skoro jest taka wola Katalończyków, no to powinni mieć prawo, tak? Ale jesteśmy też politykami i zadajemy sobie pytanie, tak? Okej, jest Katalonia, są Baskowie, są Kurdowie, jest parę innych miejsc na świecie, są tutaj, jest tutaj wymieniony przed chwilą przez pana Ruch Autonomii Śląska. No i w takim razie pytanie. Myślę, że i na pewno Unia Europejska w tej chwili potrzebuje raczej stabilizacji, spokoju i pewnego namysłu niż kolejnych wstrząsów, kolejnych regionalizmów, kolejnego budowania czy też rozrywania kolejnych państw. Natomiast zobaczymy też, bo mówiliśmy tutaj o użyciu siły. Ja śmiem twierdzić, że nie jestem do końca pewien, czy ta interwencja policji była przemyślana, bo ona za wiele nie przyniosła. Mówię o Hiszpanii, bo ona za wiele za bardzo nie przyniosła, oprócz tego, że na pewno nakręciła, że tak powiem, konflikt, nakręciła emocje i na pewno przybyła i na pewno w tych dniach przybyło sporo zwolenników owej autonomii. Bardzo podobny problem jak kiedyś w Irlandii, prawda, że policyjna brutalność.
Są oczywiście tak, przeprosiny, prawda,
i tak dalej,
teraz
też
i rządu.
Napędzały szeregi IRA. No ale my za chwilę możemy stać, za kilka dni, czy też dosłownie za kilkanaście godzin, możemy stać przed następnym faktem, tak? Czyli ogłoszenie niepodległości. No i to jest pytanie, co zrobi sama Hiszpania, jak może wyglądać w takim razie reakcja, no wprowadzenie wojska, nie wiem, tak? Co, zmilitaryzowanie, jakiś stan wyjątkowy, trudno to sobie kompletnie wyobrazić, w każdym bądź razie konflikt może być całkiem potężne.
Przypomnę, że jutro najprawdopodobniej nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Katalonii, no i właśnie niewykluczone, że wtedy będzie to ogłoszenie niepodległości, także będziemy się rozwojowi sytuacji przyglądać. Drodzy Państwo, wracamy do kraju. W takim razie Prawo i Sprawiedliwość ma zaproponować w parlamencie swoje poprawki do prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa. Zanim te poprawki zostaną zgłoszone formalne, będą one przedstawione prezydentowi Andrzejowi Dudzie na piśmie. Wtedy też prezydent się do nich odniesie. W wystąpieniu podczas kongresu Konwencji Solidarnej Polski prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że po piątkowych rozmowach z Andrzejem Dudą porozumienie w sprawie prezydenckich propozycji reformy sądownictwa jest bliskie i tu cytat, sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to przełamać, żeby ten incydent zakończył się dobrze. Jednak pan prezes użył słowa incydent. To wskazuje na poważny konflikt między prezesem Prawa i Sprawiedliwości a prezydentem Dudą. Czy jest to taki konflikt udawany? Od razu pytanie do pana posła Dobrzyńskiego. Bo tak z takimi rozumiem, komentarzami spotkałem, że to jest tak troszeczkę tak.
Znaczy no, z góry jakby tak opatrząc od strony politologicznej i praktycznej, no powiedziałbym tak, że jeśli bym wiedział o owym, jak to mówił, mówi pan, układzie tajemnym, no to absolutnie nie mogę tutaj państwu zdradzić tego, że
konflikt jest.
Że takiż układ istnieje. Ja myślę, że jest pewien spór. Ten spór zresztą skądinąd gdzieś tam wpisany czasami w niektórych miejscach w starej, czy też w obecnie obowiązującej konstytucji, co i tym bardziej podkreśla, że tak powiem, że czas na nią, nad nią popracować i dokonać zmian. Mówię tutaj zarówno o sprawach, nie wiem, obrony, polityki zagranicznej, ale też i wielu innych takich kompetencyjnych sporach, które są, zachodzą na siebie w Konstytucji.
Ale jest zgoda na te 3/5 głosów, którymi wybierani byli 15 sędziów
KRS-u? Przypomnę też, że mamy do czynienia z dwoma ośrodkami władzy. Każde pochodzące niejako z innych wyborów, chociaż z jednego dnia politycznego. Tak więc no, pewne jakieś tam iskrzenia i różnice zdań jakby wydają się z jednej strony naturalne. Wie pan co, o szczegółowych rozwiązaniach zgaduję, że poinformujemy państwa, kiedy te projekty, poprawki i tak dalej znajdą się w Sejmie. No a póki co czekajmy. Ja myślę, że absolutnie w sposób spokojny w dialogu z panem prezydentem dokonamy tej reformy, bo jest ona Polsce i Polakom potrzebna. Każdy dzień w zasadzie przynosi nowe jakby informacje, no i to poczucie, że czas najwyższy dokonać reformy sądownictwa, i to reformy głębokie, jest absolutnie zdecydowane. Sporo teraz jeździmy, że tak powiem, po różnych spotkaniach w gminach, w powiatach, i powiem panu tak, że na tych spotkaniach głos właśnie, czy rzeczywiście ta reforma sądownictwa przejdzie, czy będzie wystarczająco głęboko, jest bardzo częstym, zadawanym pytaniem, a wręcz żądaniem.
Bo to też sugeruje, że takie zdanie wypowiadają krytycy prezydenta. No, że prezydent jest tutaj tym, który, powiedzmy, blokuje troszeczkę
powiem
te zmiany.
Powiem panu szczerze, że tam zbytnich głosów na temat krytyki prezydenta nie ma. Jest chyba zrozumienie, że pan prezydent też wie, skąd, że tak powiem, się wywodzi i kim są jego wyborcy. No trudno podejrzewać znowu od takiej strony stricte politologicznej, że pan prezydent Andrzej Duda, nie wiem, przeniósł się do jakiegoś innego obozu, bo ani nie sądzę, żeby zyskał na przykład, tak, ze strony zwolenników czy sympatyków PO, czy Nowoczesnej, tak, ani żeby, no, a straty...
Bo zaraz zapytamy, czy zyskał.
A z kolei straty gdzieś tam w obozie Prawa i Sprawiedliwości, czy zwolenników obozu Prawa i Sprawiedliwości byłyby na pewno kolosalne.
Ewa Chmielewska, Polska Razem. Jak pani patrzy na ten spór, no i czy no, kto poniekąd wyjdzie zwycięsko z niego? Czy prezes Kaczyński, czy jednak prezydent Duda?
Zjednoczona Prawica.
Ja myślę, że tak, że zakończy się to porozumieniem i myślę, że osoby tutaj z obozu totalnej opozycji, którzy sobie zacierali ręce i cieszyli się, że nie, wreszcie zaczął się konflikt, może upadną, może się rozejdą. Tak już nawet media pisały, że Gowin ze swoją grupą wychodzi, nie, i były też telefony takie i tak dalej, więc ja powiem tak.
Ale no, nie wychodzi.
Na pewno nie wychodzi. Mało tego, też jesteśmy tuż przed konwencją, czyli to drugie skrzydło Zjednoczonej Prawicy, Zjednoczonego Obozu pokaże to zwarcie. I myślę, że decyzja prezydenta mimo wszystko może wydawać się niektórym dziwna, ale jednak troszeczkę wybiła oręż środowiskowi sądowniczemu, i które stanęło po stronie totalnej opozycji i zaczęło krzyczeć tak samo jednym tonem. Jednak ta oręż została właśnie takim wetem troszeczkę wybita i dzisiaj opozycja znowu została sama. Proszę zauważyć, na placu boju. Środowisko sądowe, jednak prawnicy czekają na ostateczne zapisy, na ostateczne rozwiązanie i podoba im się to, co się wydarzyło. Wydaje mi się, że prezydent też ma do tego prawo, jednak jest wybrany w wyborach bezpośrednich, jest najwyższą głową w państwie i też nie mówmy, że wszystkie ustawy, które trafiają do niego na biurko, muszą być podpisane i muszą w takiej formie właśnie przejść. Ma do tego prawo i z tego prawa skorzystał. A tak jak pan poseł mówi, wywodzi się z obozu, z którego się wywodzi, więc na pewno ma takie samo spojrzenie. Może trochę szerzej teraz widzi pewne aspekty, ale ja nie oczekiwałabym tutaj na jakieś wielkie zmiany. Oczywiście te 3/5 i te 65 odejścia na emeryturę, tak? No to są takie dwa zapalniki, o których tutaj najwięcej mówimy. Ale też no z drugiej strony wczoraj pan Ziobro powiedział i wyciągnął jakby trochę rękę do prezydenta, że 40-latkowie mogą ze sobą współpracować, tak to fajnie nazwał. Czyli, że nie będzie decydował minister sprawiedliwości o tym, czy dany sędzia po ukończeniu 65 roku będzie mógł dalej pracować, tylko właśnie prezydent. To też jest jakiś taki właśnie wentyl bezpieczeństwa i pokazuje, że jesteśmy w stanie wszyscy się porozumieć dla dobra słusznej sprawy. Może to tempo też tych ustaw, które obóz Zjednoczonej Prawicy przedstawia, bo tempo jest bardzo duże. Przez 2 lata to, co zrobił ten rząd, to przez blisko 30 lat w Polsce się tyle rzeczy nie zadziało dobrych, przez te 2 lata. To tempo też może sprawić, że takie...
Upadł komunizm też 30 lat.
No tak, no tutaj Platforma się odzywa, bo wiadomo, co zrobiła z Polską.
Ale chce Platformę.
My te gruzy próbujemy podnosić, tak?
Chcę Platformę zapytać, panie radny, jeśli pan pozwoli.
Co zostało złożone, próbujemy to sklecić.
To chcę zapytać, czy rzeczywiście prezydent Duda zdobył uznanie Platformy, tak jak tutaj zostało wcześniej powiedziane, tym wetem do propozycji zmiany w sądownictwie. Tak czy nie?
27 lat temu upadł komunizm, a propos tego, co tu pani przed chwilą powiedziała.
A propos
tych 30 lat, oczywiście, głównie zresztą w szeregach PiSu, ale...
Czy jest możliwe, żeby pan odpowiedział na moje pytanie, czy prezydent zyskał w oczach Platformy, tak czy nie?
Nie, zaraz odpowiem.
Nie?
Nie.
Czy tak?
Nie. Spór tutaj tak naprawdę jest dwojaki w tym, też politologicznie powiem tak za panem posłem. Z jednej strony wśród rządzących oczywiście osobą kluczową jest Jarosław Kaczyński i tutaj nie było, nie ma i nie będzie sporu między prezydentem Rzeczpospolitej i Jarosławem Kaczyńskim. Nigdy go nie było. To jakiś pozór po prostu. To niektórzy sobie wymyślili go albo udawali, że on jest. Spór, który był na kanwie tego konfliktu dotyczącego sądów, to był spór między zapleczem Jarosława Kaczyńskiego i tego wszystkiego, co się dzieje poniżej Jarosława Kaczyńskiego, czyli właśnie tymi, jak to nazwał Jarosław Kaczyński, 40-latkami. Chodziło tak naprawdę o to, czy wolno ministrowi sprawiedliwości zachowywać się w stosunku do prezydenta Rzeczpospolitej tak samo, jak wolno Jarosławowi Kaczyńskiemu. Prezydent Rzeczpospolitej pokazał, że nie wolno.
A to ciekawe,
że konkluzja? Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Aha. I to mu się udało. To się mu udało. Wczoraj minister sprawiedliwości powiedział tak, nie wolno mi to samo.
Panie radny, że Zbigniew Ziobro został utemperowany rękami pana prezydenta.
Tak, oczywiście tam dojdzie do jakiegoś kompromisu takiego, że tak powiem, dotyczącego już samych zapisów tych dotyczących rozwiązań prawnych, ale to o tym jakby tym, który o tym zadecyduje, będzie Jarosław Kaczyński, który rozmawia z prezydentem i to wszystko tam zostanie ustalone. Czym innym jest problem sądów Rzeczpospolitej i czym innym jest, co jest dużo poważniejsze, i czym innym jest to, że sąd, po co jest sąd? Sąd jest po to, żeby strzec jednostki, żeby strzec człowieka przed siłą państwa. Tu przed chwilą mówiliśmy o Katalonii, tak? I słusznie tutaj większość z państwa powiedziała, że państwo ma ogromną siłę w stosunku do jednostki i nawet do grup społecznych, ba, nawet do regionów. I z państwem jest strasznie trudno wygrać, chyba że mamy niezależne sądy, gdzie możemy pójść do tych sądów i spróbować się bić o swoje prawa. Jeżeli sądy zostaną podporządkowane państwu, patrz rządzącym, no to wtedy te możliwości niestety będą albo żadne, albo mocno okrojone. Kilka dni temu tutaj nasz krajan Cezary Łazarewicz dostał nagrodę Nike za taką książkę o Grzegorzu Przemyku. Prawda? Ta książka jest wstrząsająca zupełnie, bo opisuje, jak państwo nie dość, że zabiło tego chłopca, to jeszcze zniszczyło rodzinę i jeszcze wskazało niewinnych ludzi jako winnych, prawda? Gdzie cała machina państwa była uruchomiona. Ale współcześnie, w państwie już demokratycznym by się wydawało, no moim zdaniem w demokratycznym. Był taki chłopak, pamiętacie państwo Czaja, chyba on w Słupsku chyba był. Taki chłopczyk, który szedł z meczu koszykówki i go tam policja zabiła. Żeby nie było, że PiS, tak? I, bo to było akurat za czasów Platformy. I całe państwo próbowało udowodnić, że ten chłopiec był chuliganem w ogóle. Prawda? I teraz mieliśmy we Wrocławiu
podobny
przypadek.
Panie radny, jak to się przekłada na czasy nam współczesne?
Przekłada się tak, że w interesie każdego człowieka mieszkającego w Polsce jest to, żeby sądy były niezależne. I dlatego przez pół wakacji ludzie stali dzień w dzień na placach w całej Polsce. Nigdy takich wielkich demonstracji w tak małych miejscowościach nie było, żeby móc to zachować albo móc do tego doprowadzić. I ostatnie już zdanie. Sądy oczywiście wymagają zmian, bo wszystko w ogóle wymaga zmian.
A ja chcę pana zapytać, czy sądy są niezależne?
Tak. Są. Są niezależne, ale mają mnóstwo minusów. I tutaj byśmy się o dziwo z panem
niezależne, panie radny, to skąd takie decyzje,
za długo się
które pan się
rozpatruje i tak dalej. Ludzie czekają latami, aż ich się doczekają.
Rozumiem,
jakieś...
że ci sędziowie z Gdańska też są niezależne.
No właśnie, bo teraz tak, podał pan parę przykładów, a jednocześnie mówi pan, że są niezależne, czyli że dbają o dobro jednostki. No chyba niekoniecznie,
te
coś mi się tu gryzie.
Z Krakowa i z Łapówki też mówią o tym, nie, że no, ale są wie pan, niezależne.
No to jak wyciągniemy, wie pan, polityka, który zdradza żonę i to powiemy, że wszyscy z policji zdradzają żonę. To jakiś absurd, co pan opowiada.
Tak, ale od polityków...
Dobrze, to zaraz wrócimy jeszcze, panowie, jeśli panowie pozwolą.
O czym w tej chwili mówimy? O tym, że to środowisko zatraciło zdolność pewnego samooczyszczania, pewnej samoreakcji na patologie, które w tym środowisku nie wszystko.
Kolejne głosy. Zaraz oddam panu głos. Przepraszam, Marcin Sajniak, panowie.
Wypaczenie tej niezależności, bo to jest niezależność pod hasłem myśmy są sami swoi.
Panie pośle, chodzi o gołą władzę. O nic innego wam nie chodzi. A właściwie Jarosławowi Kaczyńskiemu nie chodzi o żadną Polskę. Chodzi o gołą władzę.
Dobrze.
O nic więcej.
Marcin Sajniak, Kukiz 15. Panie radny,
pan
przepraszam. Panie pośle, za chwilę.
Żeby
ja się nie zgodzę
nie
z panem posłem.
Panowie, bo jeszcze nie wszyscy odnieśli się do zadanego pytania. Jeszcze nie skomentowali. Panie pośle.
Nie, też niech pan nie gada głupot, tak? No bo takie gadanie, że tam Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na władzy, jest naprawdę kompletnie głupie.
Na razie tyle. Panowie, przepraszam,
Marcin
Sajniak, Kukiz 15, jeśli można.
Tak, chciałbym się nie zgodzić z posłem Dobrzyńskim, że pan prezydent nie zyskał na tym konflikcie. Poziom zaufania do prezydenta Dudy to jest 71% obywateli. Przypomnę, że do prezesa Kaczyńskiego 34% Polaków ufa panu prezesowi i to zaufanie do prezydenta wzrosło właśnie teraz po zawetowaniu tych ustaw zaproponowanych przez PiS, a także po zaprezentowaniu swoich pomysłów.
Przepraszam, że panu przerwę. Ja mówiłem o hipotetycznej sytuacji, gdyby nadal pan prezydent usiłował, tak, czy też nie wiem, jakoś do któregoś innego środowiska się odnieść po prostu w tej chwili, tak? Także to gdyby się coś niesamowitego wydarzyło.
No,
tak?
Jeśli chodzi o odnoszenie się do jakiegoś środowiska, no to my jako Kukiz 15 kibicujemy panu prezydentowi, szczególnie we wprowadzeniu tych proobywatelskich zmian. To znaczy na przykład te 3/5 według nas to jest bardzo dobry pomysł i też warto przypomnieć Prawo i Sprawiedliwości, że nie będzie rządziło wiecznie.
Kiedyś... A skarga nadzwyczajna, a przedstawiciele, że tak powiem, ludu, społeczeństwa?
Skarga nadzwyczajna jak najbardziej. To kolejna taka obywatelska instytucja, która może być wykorzystywana. Zwrócenia się na przykład do liczby 20 posłów czy 30 senatorów właśnie z prośbą o taką skargę. Także ławnicy Sądu Najwyższego również będą według tego pomysłu pana prezydenta zgłaszani przez grupę obywateli. Jak najbardziej trzymamy kciuki za te pomysły, proobywatelskie. Jedna rzecz, do której można się przyczepić, to to, że pan prezydent chyba nie przemyślał do końca tej kwestii związanej z, co w przypadku, kiedy te 3/5 w ciągu 2 miesięcy nie zostaną, że tak powiem, skonstruowane. Wtedy pan prezydent sam zaproponowałby tych członków KRS. Tutaj można było wcześniej powiedzieć o tym, że należałoby wtedy zmienić konstytucję, a na kilka godzin przed tym spotkaniem w sprawie zmiany konstytucji, no to się trochę nie udało panu prezydentowi. Gdyby powiedział o tym wcześniej, to być może tutaj byłaby szersza dyskusja na ten temat. Natomiast tak jak mówię, trzymamy kciuki za te pomysły proobywatelskie pana prezydenta i mamy nadzieję, że po tych spotkaniach z prezesem Kaczyńskim nie wycofa się szczególnie z tych 3/5.
Mhm. Przemysław Sowik, Nowoczesna.
Tak, no to już wiemy, że koalicjant Kukiz15 opowiedział się po jednej ze stron, ale cały czas jest z PiS-em.
Po stronie obywateli.
Tak. Ja chciałem zapytać panią Ewę. Pani Ewa dzisiaj reprezentuje kogo? Bo...
Polskę Razem.
No właśnie, Polskę Razem. A wypowiada się w imieniu nagle prawników i adwokatów, że oni się zgadzają za tym. Na jakiej podstawie chciałem zapytać?
Pan w ogóle nie myślę, słucha, co trzeba... ja mówię.
Nie, właśnie słuchałem. Możemy to przewinąć, odsłuchać. Mówiła pani, że prawnicy są za tą reformą, zgadzają się z tymi ustawami. No to jest kompletna bzdura.
Mówiłam, że prezydent...
Dobrze, to, proszę nie przerywać, zaraz będzie
to chwilę,
będzie
prawnikami.
Chwila, żeby odpowiedzieć.
Proszę bardzo. Środowiskowi.
Ja proponuję przesłuchać w domu, jak pani wróci. Na pewno powiedziała pani, że prawnicy są za. To jest kompletną nieprawdą i trzymajmy się tego. Chciałbym się z pana posła zapytać... Tak, na pewno. Chciałbym pana posła zapytać o to, jakie zmiany są w ustawach, które mają poprawić faktycznie działanie sądów dla obywateli. Nie zmiany polityczne, personalne, które będą wymieniać tylko tak naprawdę sędziów na tych, którzy będą ulegli dla PiS-u, ale jakie zmiany proceduralne, jakie zmiany w samych procesach i jakim cudem za pomocą tych ustaw ma być lepiej dla obywatela. Jak ten sąd ma działać sprawniej? Tym bardziej to, co przed chwilą mówiliśmy o tej nocie kasacyjnej. No, myślę, że to jest przede wszystkim zamach na paraliż tych sądów, bo jeśli możemy się zanegować każde...
Pan
o skardze, tak? O skardze kasacyjnej, tak, nadzwyczajnej. Jeśli możemy zanegować każdy wyrok z ostatnich 20 lat, no to ja widzę tutaj ogromne możliwości przede wszystkim do nadużyć, no bo trzeba by sprawdzić, które wyroki dla PiS-u, dla działaczy PiS-u, dla środowiska PiS-u były niekorzystne, bo można je od razu zaskarżyć. A przede wszystkim masowość takich skarg spowodowałaby paraliż sądownictwa po prostu. Wiemy, że system sądowniczy wymaga reformy. Zgadzamy się, że wymaga tej reformy, ale wymaga reformy, która pozwoli sądom pracować sprawniej. Wymaga tego, żeby odciążyć te sądy. Wymaga sytuacji, gdzie nie będzie sędzia, nie będzie sąd potrzebny do tego, żeby zajmować się każdą, czasami tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, drobną kwestią, tak?
Panie Przemysławie, jeśli jesteśmy przy KRS-ie, czy te większość 3/5 głosów podoba się Nowoczesnej, czy nie?
Jesteśmy w tej chwili w takiej konflikcie, na takich skrajnych stronach ten konflikt w tej chwili jest, że oczywiście szukanie jakiegokolwiek środka, jakiegokolwiek narzędzia, które spowoduje, że trzeba będzie się w końcu dogadać, jest według mnie okej. I te 3/5 jest tym takim jedynym światełkiem i nadzieją na to, że będzie musiała się opozycja z PiS-em albo PiS z opozycją jakoś dogadać i znaleźć ten konsensus, ale to nie zmienia faktu, że mówimy cały czas o ustawach, które mają łamać konstytucję, więc nie przykładajmy tutaj ręki do tego łamania, bo w tej chwili i prezydent, i PiS tą konstytucję chcą łamać. Nie rozumiem, skąd nagle pomysł 65 lat, bo jeśli mówimy, że sędzia, który ma 65 lat, jest niewydolny do swojej pracy, nie może sprawnie funkcjonować, to dlaczego poseł, który ma 65 lat i więcej, miałby funkcjonować i normalnie działać jako polityk? Dlaczego prezes Kaczyński cały czas jest w polityce, skoro już ten wiek emerytalny przekroczy? Może pora odesłać na emeryturę, powiedzieć, że czas odpocząć, skoro sędziowie nie mogą, to gdzie to jest różnica między takim sędzią a posłem? Sędzią, który działa w swoim zawodzie, który funkcjonuje, jest sprawny zawodowo, a politykiem, który siedzi w Sejmie. No i na tym wygląda ta praca.
To nie, najpierw ja pani Ewa Chmielewska, za chwilę pan
dziwnego,
poseł
Dobrzyński. Nic dziwnego, że spadają notowania Nowoczesne już chyba na 5 czy 6%. Jak takie bzdury pan wypowiada, po prostu naprawdę.
Zaniżamy.
To jest, tak, tak to, samo to jest, jak tu widać tutaj naprawdę, tym, jak czarno na białym, że to jest taka totalna opozycja. Wszystko jest złe, wszystko, co robi ta władza, to w ogóle trzeba torpedować, obojętnie, co byśmy powiedzieli, obojętnie, co byśmy przedstawili.
Panie, jeśli łamiemy konstytucję, to trzeba o tym mówić głośno.
No proszę mówić też prospołecznie, propaństwowo.
Dobrze, to proszę mi powiedzieć prospołecznie, co w tych ustawach jest pozytywnego? Jak sądy będą działać sprawnie dla obywatela dzięki tym ustawom? Słucham.
No i proszę pana, no będą działać sprawnie. No jeżeli do tej pory, konkrety, za poprzednich rządów mieliśmy ustawione procesy i...
Jakie procesy były ustawione? Mieliśmy,
no ja nie będę panu teraz przedstawiała czyli konkretnych, no bo gdyby mi pan to, gdybyśmy o tym rozmawiali, to ja bym się do tego przygotowała, ale my to słyszymy w mediach, tak?
Także wierzy naprawdę... pani to wszystko, co słyszy w mediach?
Czy ja wierzę wszystko, tak, czy, co, no pewnie, że nie. No, no pewnie, właśnie, że nie wszystko słyszę, ale to opowiada pan takie tutaj bzdury, porównując posłów do sędziów,
a
no
jaka jest
naprawdę
różnica między posłem a sędzią w tym wypadku?
Dobrze,
wieku?
Było też każdy pytanie do pana posła Dobrzyńskiego, panie pośle.
Tak, ja muszę powiedzieć, że pan rzeczywiście, to co powiedziała tutaj koleżanka, ma pewien problem z odsłuchem, bo głowę bym dał, że kilkanaście minut temu mówiłem, że jeśli już będzie to wszystko gotowe, jeżeli rozmowy z panem prezydentem się zakończą, to przedstawimy te projekty, więc proszę o chwilkę cierpliwości. Wtedy z chęcią i z przyjemnością wrócę z panem do dyskusji. Natomiast co do drugiej, co do drugiej części pana wypowiedzi, no pragnę zwrócić uwagę, że pan obraża środowisko sędziów, mówiąc wprost. Pan uważa tych ludzi, z tego co przed chwilą chyba wszyscy żeśmy słyszeli, za środowisko osób służalczych, płaszczących się każdej władzy. Tak pan powiedział, że PiS mianuje...
Ja tak powiedziałem, panie pośle, ostrożnie ze słowami.
Pan powiedział, no gdyby mi pan dał dokończyć, że PiS mianuje posłusznych sobie sędziów. Powiedział to pan?
Taki jest plan.
Czyli uważa pan, że w tym środowisku są ludzie, którzy gotowi, nie wiem, za awanse, stanowiska, pieniądze, za jakieś... koneksje, wysługiwać się.
Nie jestem tak naiwny. Oczywiście.
Aha, to ja teraz powiem panu tak, skoro pan tak uważa i pan teraz argumentuje, że tacy ludzie są także w tym środowisku, to tym bardziej potrzebna jest reforma sądownictwa.
To tym bardziej to nie polityk.
To tym bardziej potrzebna jest... Pan ciągle przerywa, ale taka trochę taka chamska maniera.
Za chwilę, panie Przemysławie, oddam głos.
Więc tym bardziej uargumentował pan doskonale sam, że w tym środowisku potrzebna jest zmiana, że potrzebna jest reforma, no i że potrzebny jest może trochę inny nadzór, nazwijmy to społeczny, niż tylko hasło, że tak powiem, jesteśmy niezależni, samorządni i w zasadzie my sami decydujemy, kto ma być sędzią, kto nie, jak ma sądzić, kogo sądzić i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie było, z tego co sobie przypominam, to jeden z rodzajów władzy. Każda władza w Polsce w jakiś sposób podlega osądowi społecznemu. Pan, my jako politycy przy rozmaitych wyborach, tak? Natomiast no, niech pan wskaże, jaki ma wpływ zwykły obywatel na to, co dzieje się w różny sposób w sądach. One są samorządne, niezależne, tak jak pan mówi, tak i tak dalej, i tak dalej.
Przemysław
tak
Słowik w takim razie. Proszę. Teraz.
No i po to jesteśmy, żeby zmieniać te prawo. Po to są politycy, żeby zmieniać te prawo, ale nie łamiąc konstytucji. Jeśli mówi pan, no nie usłyszałem do tej pory o tym, jak ustawy mają wpłynąć na poprawę
zaręczam
w sądach.
Zaręczam panu, że my na pewno do konstytucji odnosimy się z pełnym szacunkiem.
No, a to jest jak to się dzieje? Bo przecież zmniejszenie do 65 lat, a w tym wypadku odsunięcie
zaręczam
obecnych
panu,
sędziów, łamie konstytucję. Artykuł 187.
Zaręczam panu, że odnosimy się do konstytucji z pełnym szacunkiem. Mhm. Może jeszcze raz powtórzę, bo może pan nie zrozumiał. Kiedy dojdziemy do porozumienia z panem prezydentem, przedstawimy pełny projekt. Z przyjemnością wrócę.
Ale, zna pan
z przyjemnością wrócę do pana z panem do tej dyskusji.
Ale to rozumiem, że to będą kompletnie odmienne projekty od tych dyskusji.
Zobaczy
dobrze, panowie,
zobaczy
bo wchodzicie już w taką dyskusję między
pan,
sobą.
Zobaczy pan,
chciałbym
kiedy
usłyszeć
te
w końcu,
projekty,
jak projekty uchwał odnośnie zmiany sądów mają poprawić same działania sądów.
Ale to jest jakby, wie pan co, równie dobrze mógłby pan zapytać, w jaki sposób projekty ustaw mogą usprawnić działanie służby zdrowia, czy każdy inny.
Oczywiście,
że ja rozumiem, że to może, przekracza pana percepcję, no ale damy radę.
Jeszcze jeden temat, może z naszego bliższego podwórka. Patrzę teraz na pana Marcina Sajniaka, Kukiz 15. rzecz będzie dotyczyć osób, które nie płacą czynszów. Przedstawiciele Kukiz 15 mówią tak, mamy lepszy pomysł niż radna szczecińska pani Małgorzata Jacyna-Witt. Osoby, które nie płacą czynszu, należy wysiedlać nie do kontenerów, do domów modułowych. I teraz jeszcze jedna różnica, bo kukizowcy, tak powiem kolokwialnie, chcą eksmitować nie tylko osoby, które niszczą mieszkania, ale też wszystkich, którzy nie płacą czynszu. Także osoby starsze, chore, rodziny z dziećmi. Czy rzeczywiście ten pomysł jest dobry, państwa zdanie?
Tak jak pan Marcin powiedział, Zabnik. Nasza odpowiedź jest na pomysł pani radnej Jacyny-Witt, która stwierdziła, że należy ludzi ze Śródmieścia, których określiła jako patologia, co też podkreśliliśmy, że sprzeciwiamy się nazywaniu kogokolwiek w ten sposób. Nawet ludzi z problemami społecznymi, którzy są niedostosowani do życia w społeczeństwie. Nie powinniśmy określać w ten sposób. No i tutaj pani radna zaprezentowała pomysł, aby przenieść te osoby do kontenerów na obrzeża miasta. Nasz pomysł jest taki, że wcale nie muszą być to kontenery, które są nieprzystosowane właściwie do mieszkania dla ludzi, tylko są nowoczesne technologie, też wykorzystywane na zachodzie Europy, gdzie ludzie, którzy nie szanują cudzej własności, czyli dewastują mieszkania, nie płacą za czynsz, bo nie chcą, mogą mieszkać także w warunkach, które są humanitarne. To są właśnie te domy modułowe. Natomiast one są na tyle nowoczesne, na tyle można je zmieniać, ustawiać, że mogą to być także mieszkania dla rodzin, które albo nie mają mieszkania, albo żyją na małej przestrzeni.
Ale oczywiście wasz pomysł też dotyczy osób na przykład chorych, starszych, rzeczywiście naprawdę chcecie
nie,
także?
Nie, tutaj jest jakieś niezrozumienie. Napisała o tym Ogólnopolska Gazeta, której w sprzedaż spada na łeb, na szyję.
To jakie opisała są to w ten te sposób. Wasze pomysły w takim razie?
No tak jak powiedziałem, pomysł jest bardzo podobny do pomysłu pani radnej, natomiast
tylko różnica w...
nie zgadzamy się na to, żeby nazywać ludzi patologią i żeby kwaterować ich w jakichś blaszanych kontenerach, tylko w porządnych domach, gdzie to także się dzieje na zachodzie, to jest całkiem normalne, więc nie chcielibyśmy, aby, podkreślę to jeszcze raz, ludzie, którzy są nieprzystosowani społecznie, alkoholicy, mieszkali z rodzinami, które nie mają pieniędzy na płacenie na czynsz, z ludźmi chorymi, z samotnymi matkami. Nie, absolutnie.
Nie boi się pan, że będzie tak jak na przykład przykład Świnoujścia, gdzie miasto wyremontowało jeden z bloków i przekształciło go na blok socjalny przy Modrzejewskiej. Blok zamieszkuje 300 osób, codzienne awantury pobicia, niszczenie mienia, wyrzucanie tygodniowo setek litrów odpadów przez okna. Takie sytuacje.
Niestety takie sytuacje także zdarzają się dzisiaj w centrum miasta. Dlatego też w pewnym sensie Śródmieście Szczecina jest zdegradowane, najbardziej zdegradowane spośród wszystkich dzielnic w Szczecinie. Natomiast te kontenery, znaczy te domy modułowe są niewiele droższe od kontenerów, które zaproponowała pani radna. Jest to rozwiązanie naprawdę tanie. No i chcielibyśmy na przykład, żeby na takim osiedlu był pracownik socjalny, który dbałby o porządek, można powiedzieć.
Pytanie, czy podoła. No. Może w takiej kolejności Paweł Bartnik, radny Szczecina, Platforma Obywatelska.
Rozwiązania takie, które prowadzą do tworzenia get, bo już to wszystko jedno, czy to będzie kontener, czy to będą domy modułowe, czy dom taki normalny, to nie jest dobre rozwiązanie. Historia powszechna, czy to jest Buenos Aires, czy to jest Paryż, czy cokolwiek innego, pokazuje, że to, czy nawet to Świnoujście, które tutaj pan redaktor wspomniał, pokazuje, że to wszystko prowadzi w ogóle w złą stronę. Po pierwsze, w tego typu miejscach natychmiast pojawia się mafia, która żeruje w ogóle na tych biednych ludziach, która sprzedaje narkotyki, która no, handluje alkoholem, no w ogóle różne złe rzeczy tam się dzieją. Po drugie, ci ludzie, którzy są biedni, często chorzy, to oni są biedni i chorzy z różnych powodów. Każdy z innego tak naprawdę. I rolą miasta, co nie jest łatwe, od razu powiem, bo to łatwo się mówi, trudniej się robi, ale rolą miasta jest, także w jakimś sensie przy wsparciu państwa, ale przede wszystkim miasta, jest tworzenie programów socjalnych, społecznych, które by tych ludzi wyprowadzały z tego problemu, w którym oni się w ogóle znaleźli. Bo finałem jest dopiero to, co się dzieje w jakimś tam budynku, że oni się tam źle zachowują. A to jest dopiero skutek.
Czyli ani pomysł pani Małgorzaty Jacynowicz, ani
zdecydowanie
pomysł kukizowców
nie... Zdecydowanie nie. I
popieram.
Zdecydowanie nie. Poparłbym, wziąłbym udział chętnie w tworzeniu jakiegoś programu socjalnego i to nawet, nie wiem, ponadpartyjnego, zdecydowanie, żeby się udało nam wszystkim znaleźć rozwiązanie, bo tutaj musi być i szkoła, i pracownik socjalny, i ksiądz.
No i chęć ze strony tych osób.
I wszyscy
przecież,
święci,
prawda?
Dookoła, którzy będą, ja lekarz na pewno, bo tam też są alkoholicy, którzy to choroba nie jest, prawda? Nie.
Przemysław Sowik, Nowoczesna, jak pan patrzy na ten problem?
Myślę, że to jest ogromna krótkowzroczność próbować rozwiązać poważny problem, jakim jest kwestia degradacji nie tylko miasta, ale tutaj też tej degradacji społecznej. Rozumiem, że tutaj już obywatelskość ma mniejsze znaczenie, bo są obywatele gorszego sortu, można ich wrzucić w kontener. Prawda? Wie pan co?
Panowie, już nie wchodźmy w polemikę, liczę na komentarz, bo nie mamy czasu, przepraszam.
Dobrze. Rzucać proste takie pomysły, które są nieskuteczne, jest bardzo łatwo, a tu potrzeba naprawdę kompleksowego rozwiązania, które dotyczy nie tylko warstwy społecznej, a ogólnie całego Śródmieścia i naszego miasta. Przede wszystkim jest to niezgodne z polskim prawem, bo zgodnie z prawem budowlanym z 1997 roku mieszkaniem jest obiekt, który ma fundamenty i dach, a takie kontenerowce nie mają i nie nazywajmy tego mieszkaniem, bo nie są to mieszkania. Są to po prostu baraki dla ludzi, do których chce się przenieść niepotrzebny problem, trudny dla miasta. Ja bym raczej szedł w stronę tego, że trzeba szukać rozwiązań, które pozwolą aktywizować tych ludzi. W przypadku zadłużeń trzeba szukać rozwiązań, nie mówię tutaj o anulowaniu tego, bo to też nie jest dobre, bo pokazuje,
że tak, że można nie
że
płacić,
można,
a
tak,
potem
nie płacić,
jest,
a później będzie anulowanie
abolicja.
Wszystkiego. Nie, abolicja, to też nie jest rozwiązanie. Ja bym szukał raczej kwestii, żeby można było odpracować jakoś te zadłużenia, a kontenerowce same w sobie, tam chociażby kwestia opłat za prąd, ogrzania tego, to czasami jest 1000 zł za miesiąc, więc nie wiem, kto ma pomóc.
Po jednym zdaniu jeszcze pani Ewa Chmielewska, Polska Razem.
Rewitalizacja Szczecina to problem wieloletni, można powiedzieć. Krzysztof sobie nie radzi z tym problemem od kilku lat. Widzimy nowe opracowania, co rusz nowe opracowania rewitalizacyjne i zbliżamy się na rok przed wyborami. Znowu o tym mówimy, tak? I znowu pokazujemy, jaki to jest głęboki problem i za chwilę zobaczymy nowe opracowanie, bo firma poznańska już opracowała, tak? Najświeższe opracowanie odnośnie rewitalizacji Szczecina. Chyba za 65 tysięcy złotych nawet, muszę powiedzieć. I pokazała to, co wszyscy wiedzą, to co tutaj pan radny powiedział i pan z Nowoczesnej, że jest to ogromny problem, którego nie rozwiąże się w jeden rok na pewno tego problemu nie rozwiąże się to, co pan powiedział o przesiedleniu tych osób z marginesu społecznego poza rogatki Szczecina.
Leszek Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, tego problemu chyba nikt na świecie tak do końca nie rozwiązał. I to trzeba przede wszystkim powiedzieć. Każde rozwiązanie, czy z jednej, czy z drugiej strony, będzie obarczone wadami, tak? Bo jeżeli mówimy o wysiedleniu, to nie jest tak naprawdę dyskusja, nazwijmy to techniczna, czy to mają być kontenery, czy domy. To jest pytanie, czy w ogóle, tak? Bo wszyscy wiemy, co to rodzi. Zgrupowanie tych ludzi gdzieś w jednym miejscu, rozrost patologii, tak naprawdę to nie jest rozwiązanie w jakiś sposób problemu. Oprócz tego, że oczywiście ktoś w danym bloku z kolei ma spokój, bo to też to jest inna sprawa. Zostawiamy tych ludzi na miejscu, bo rozumiem, że mówimy o rzeczywistej patologii, czyli alkohol, narkotyki, niszczenie mieszkania, przestępstwa. Miejmy takiego sąsiada, czy to jest super i fajne? Ja widziałem tę panią w kontenerze chyba właśnie w jakiejś gazecie. Ona opowiadała, że przyszedł tam bezdomny i zapytał się, czy może w tym kontenerze zamieszkać. Ku swojemu zdziwieniu chyba nie było tam odpowiedzi, chyba że nie doczytałem. Ależ proszę bardzo, niech pan tutaj, prawda, się do mnie wprowadzi. Gramy taką kartą, że, prawda, lubimy, bratamy i tak dalej, to pokażmy to na własnym przykładzie. Natomiast zaręczam, przeszłem takie przykłady w życiu, że mieszkanie, że tak powiem, klatka w klatkę, czy mieszkanie w mieszkanie z taką osobą, czy też z taką rodziną, nie jest miłe. A jeszcze mówię, kiedy mówimy
na ten temat,
kiedy mówimy o wyprowadzeniu, to pojawia się kolejny problem. A dzieci? Są dzieci zgrupowane w jednym miejscu z takich rodzin.
Bardzo dziękuję.
Dzieci w jednej szkole, także naprawdę ten problem ma o wiele więcej wymiarów.
Leszek Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Bartnik, Platforma Dziękuję. Obywatelska, Ewa Chmielewska, Polska Razem.
Do widzenia.
Przemysław Słowik, Nowoczesna, Dziękuję. Marcin Saniak, Kukiz 15. Dziękuję. Dziękuję bardzo.